Zobaczcie, siostry, ciekaw jestem, gdybyśmy tu mogli przeprowadzić taką ankietę jakąś w sposób bardzo dyskretny, z którym przykazaniem mam największy kłopot. Jak się tak odwołuję do swojego doświadczenia duszpasterskiego, to chyba w takim zgromadzeniu, jak my tu jesteśmy, chyba by prawie wszystkie przykazania padły. No, ja mam kłopot z rodzicami, nie mogę się dogadać. Ja mszę nieraz opuszczam, ja kradnę, też tam nieraz pożądam żony bliźniego swego, no nie zabijaj, nie cudzołóż. Nasze kłopoty by się chyba może nie tak równo rozłożyły przy tych przykazaniach, ale każde by tu się chyba zjawiło. A teraz wam bym postawił drugie pytanie, wam i sobie. Czy ktoś z was, kochani, ma kłopot z nowym przykazaniem? Będziesz miłował ludzi tak, jak ja was umiłowałem. Będziecie wzajemnie się miłowali tak, jak ja was umiłowałem. Nie zdradzę wielkiej tajemnicy, jak powiem, że chyba, nie wiem, czy ktoś kiedykolwiek do mnie w życiu przyszedł z tym przykazaniem, że ma taki problem, że nie potrafię kochać ludzi tak jak Chrystus. My ciągle siedzimy w tym Starym Testamencie. Nie cudzołóż, nie kradnij, czci ojca, matkę. To są konkretne polecenia, konkretna sprawa. Jak złamię, to mam grzech i grozi mi niebezpieczeństwo i jestem smutny. Jak zachowuję, to jestem zadowolony. A to przykazanie, miłujcie się wzajemnie, jak ja was umiłowałem, nie jest takie konkretne. A ono nas obowiązuje. To był w ogóle szok dla apostołów, że wiecie, Żydzi mieli 10 przykazań. To był ich skarb, to było ich światło, to było ich znak wybrania. A Pan Jezus przychodzi i mówi, daję wam nowe przykazanie. Nowe przykazanie wam daję. To naprawdę był dla nich wstrząs, ale on to zrobił tuż przed śmiercią, kiedy człowiek swój testament zostawia i zostawił im taki testament, który był zawarty w formie przykazania czy prośby. I kiedy my o tym przykazaniu za bardzo nie dyskutujemy i nie mamy go na uwadze, to jest pytanie, czy jest tak dobrze, że my go tak dobrze zachowujemy, że nie ma o czym gadać, czy jest tak źle, że my go w ogóle do niego nie dorośliśmy jeszcze. Kiedy się mówi o słowie miłość, ono się dziś pojawia, byście się wzajemnie miłowali. Wielu ludzi, to jest dla wielu ludzi miłość, to jest synonim przyjemności. Nie mogę znaleźć miłości, jest mi nieprzyjemnie, bo jakbym znalazł miłość, to by było mi przyjemnie. Miłość się skończyła, skończyły się przyjemności. Miłość wróciła, znowu się zrobiło przyjemnie. I wprawdzie mamy takie stwierdzenia, że ktoś się nieszczęśliwie zakochał, no to właśnie zakochał się nieszczęśliwie, że tej przyjemności nie ma, tylko cierpi z jakiegoś powodu, że ktoś się tragicznie zakochał. Tragiczna miłość to jest bez przyjemności. Proszę Państwa, proszę się zapytać właśnie siebie, czy ja nie oczekuję przyjemności, czy pod słowo miłość nie powinienem wstawić w uczciwości swoje słowa przyjemność. Jest mi źle, bo jestem sama, jest mi nieprzyjemnie. Gdyby przyszła miłość, zrobiłoby mi się przyjemnie i wtedy już tak jest przyjemnie. I ty mnie nie kochasz, bo już mi nie robisz przyjemnie, a jak mnie pokochasz, to mi zaczniesz robić przyjemnie. No, czujemy, że Jezus na Golgocie, który objawił pełną miłość Boga do człowieka, objawił w ogóle absolut miłości, z przyjemnością to nie miało niewiele wspólnego. Co to jest miłość? Ta według Chrystusa, do której nas to przykazanie wzywa. Proszę Państwa, pierwsze to jest cel. Cel tej miłości jest jasny. Niebo, Trójca Święta, wieczność i życie pełne w Chrystusie, w Bogu, w Duchu Świętym. I co to jest miłość? Ja miłuję człowieka w znaczeniu rozumienia Chrystusowego. Jeśli chcę, staram się, poświęcam się, umacniam, gdy trzeba, karcę, gdy trzeba, żeby ktoś poszedł do nieba. Tu kolejne pytanie do was i do mnie. Czy my często myślimy o tym, czy mój sąsiad pójdzie do nieba, szef pracy, czy my się kiedyś tam spotkamy, czy tylko chcemy jakoś tutaj się ustawić w życiu i tam nam miłość jest potrzebna do takiej właśnie dobrej relacji, dającej nam przyjaźń, dającej nam przyjemność. Kocha mnie ten, kto robi wszystko, co jest w jego mocy, żebym ja się znalazł w niebie. Ja kocham go, jeśli robię wszystko, co w mojej mocy, żeby on się znalazł w niebie. Miłość to jest twarda robota. To nie są kwiatki, wzdychanie. Trochę tych kwiatków wzdychania jest na starcie, żeby się nie zrazić. Ostatnio usłyszałem o księdzu, który przyszedł na nową parafię, tak średnio zadbaną, i każdego tygodnia poświęcał chyba godzinę dziennie, czyli 7 godzin w tygodniu na adorację Najświętszego Sakramentu w intencji parafian. Po prostu klęczał na kolanach i błagał Boga, żeby ta parafia się odmieniła. I ktoś dowiedział się o tych modlitwach i o tej intencji i powiedział, no to ksiądz, jeśli tak będzie trwale trwał przed Panem w modlitwie, to tą parafię będzie miał wspaniałą kiedyś. A on mówi, ja już ją mam wspaniałą. Pan Bóg nie każe czekać z odpowiedzią na nasze modlitwy. Tylko, proszę Państwa, trzeba zgiąć kolana. Przepraszam za taką dygresję, jakoś muszę ją tutaj przemycić, bo jest tam jedno niedobre słowo. Kiedy tam opóźniałem się w swoich pracach naukowych, mając setki wytłumaczeń, dlaczego ja nie robię tego, co powinienem robić, jedna siostra zakonna, taka życiowa kobieta, powiedziała, proszę księdza, to trzeba przysiąść na, no właśnie, na stołku dodajmy, no może będzie grzeczniej. Proszę pana, proszę państwa, czas w minutach i sekundach twojego klęczenia przed Bogiem w domu. Proszę taką karteczkę przynieść. Minuty, sekundy, ile klęczałeś? Dwoma kolanami dotykałeś podłogi albo dywanu, albo wykładziny. Moich uczniów mówiła, ja się modlę tam w autobusie, ja tam dzisiaj to nie mogę, ale nadrobię w wakacje, są kłopoty z modlitwą, moją modlitwą jest moja praca. Słuchaj stary, czas, minuty, sekundy, obydwa kolana dotykają podłogi. To mnie interesuje. Konkret. To jest konkret. To jest miłość, proszę Państwa, to jest miłość. Rozmawiałem z pewną panią o wychowywaniu dzieci. Zadzwoniłem do niej, bo chciałem trochę informacji, bo byłem zaproszony na takie sympozjum. Nie za bardzo się czuję ekspertem. Zadzwoniłem do matki trójka dzieci i ona mi tam wyjaśniała te właśnie arkana wychowywania dzieci. Bardzo ciekawie mówiła, ale na końcu powiedziała, przysiędza, ale ja zapomniałam o najważniejszym. Modlić się za dzieci. A ona mówi, ja mam taką modlitwę, Maryjo, co ja popsuję, to ty napraw. Napraw, co ja popsuję. Bo jak każdy człowiek psuje coś w wychowaniu dzieci. I teraz dotknę słowa, które, proszę Państwa, dotknę słowa, które na mnie przez wiele lat nie robiło wielkiego wrażenia, a czułem, że ono jest takie święte, takie okadzone, takie sakralne. Dar. Dar. My często mówimy, coś jest darem, coś jest, to mi jako dar. Otóż miłość do Pana Boga i do ludzi jest darem. I albo sobie to wyprosimy, albo nie ma zmiłuj się. My się bardzo przyzwyczajamy w życiu, że coś ode mnie zależy. To, że Państwo jesteście tutaj na mszy świętej, to musieliście wyjść z domu, pójść do metra, do tramwaju, przyjechać, iść, nie wiem, czy tam deszcz jeszcze kropi. Przyjechaliście tu. Jestem tu, bo ja to zrobiłem. Jeśli ktoś z Was zyska tytuł naukowy, magistra, doktora, to ja chodziłem po bibliotekach, ja robiłem fiszki. Jeśli ktoś z Państwa odnawia mieszkanie, to ja przywiozłem farby, ja przywiozłem drabinkę i ja robiłem 3 tygodnie, w domu była Sodoma i Gomora, a ja się w tym uwijałem. I kiedy ktoś mówi, masz kochać ludzi, no to muszę się sprężyć. No. Dobra, to ja się sprężę, postaram się. Dzisiaj rano włączyłem jedną z radiostacji katolickich, i był początek mszy świętej. Jeden ksiądz we wstępie powiedział, obyśmy się nauczyli od Jezusa miłować. Proszę Państwa, nie ma szans. Znaczy, Jezus jest oczywiście dla nas wzorem i my Go czytamy, ale my się od Niego nie nauczymy miłować. My możemy dostać w darze. Możemy to dostać za darmo. Jeśli miłości nie ma, to nie dlatego, że ja nie spotkałem kogoś, kto by mógł miłować, tylko może dlatego, że się nie modlę o to, że nie proszę, że to rzeczywiście nie jest dla mnie dar. Prosić, a jak mocno nie prosisz, to nic z tego nie wyjdzie. Czy żona modli się o miłość dla męża, czy mąż dla żony, dzieci o miłość dla rodziców, rodzice dla dzieci. Więc pierwszy cel to jest niebo. Był drugi cel miłości Bożej. To będzie długa praca, to nie będzie krótkie zlecenie, to nie będzie, jak młodzież mówi, krótka piłka. Żeby drugiego człowieka i siebie samego uformować do tej gotowości przekroczenia bram nieba, to będzie trwało. Mówiłem Państwu, najtrudniejsza próba dla Maryi to była monotonia 30 lat w Nazarecie. Monotonia. Długi proces. Trzeci element, który zawsze widzimy w Jezusa w nauce i postępowaniu, wierzyć, że na dnie serca człowieka jest dobro. Bo Państwo wiecie, już to nieraz mówiłem, człowiek ma taką budowę trójwarstwową. Na wierzchu mamy opakowanie, Teraz te prezenty tak ładnie pakują i towary w sklepach, że nieraz się nie chce odwinąć, tylko zostać przy opakowaniu. Ja myślę, że w niejednej relacji jest takie miłe opakowanie, że ludzie nie chcą wejść w swoje problemy nawzajem, tylko pozostają na opakowaniu. Opakowanie, witam Ciebie, bardzo mi miło, ale świetnie, że wpadłeś, co słychać, może herbata, kawa, bardzo dziękuję, czy to nie sprawiam kłopotu. No ale jak się z kimś już zamieszka, z kimś się zacznie wspólnie pracować, to przez opakowanie się przebijemy i zobaczymy, że ten człowiek jest trochę plotkarz, że trochę leń, że trochę cynik. No i każdy z nas coś ma takiego pod spodem, pod ornatem, garniturem czy sukienką. I wtedy mówimy to sakramentalne, a ja Cię poznałem teraz. Ha, ha, mam Cię, to jesteś Ty, to jesteś cały Ty, to jest cała prawda o Tobie. Tak mówimy, a to jest kłamstwo, to nie jest cała prawda o Tobie. Bo pod drugą warstwą jest trzecia warstwa. Trzecia warstwa dzieciństwa Bożego, trzecia warstwa, którą dostaliśmy od Boga, ona jest tak malutka, jak łepek od szpilki nieraz, jak ziarnko gorczycy. Ja nieraz porównuję do płomyka. Teraz te płomyki też tutaj widać są poddane jakimś prądom powietrznym. Niekiedy taki płomyk w świecy już tak zgaśnie, że jest malutki. Wtedy wychodzi siostra zakonna z zapałkami i zaczyna ratować płomyk. Wszyscy patrzą, zgaśnie cię i nie zgaśnie. Ksiądz może w tej chwili objawić siódmy cud świata, nikt go nie będzie słuchał. Wszyscy trzymają. I jest, jest coraz większy płomyk, jest uratowany płomyk. Proszę Państwa, w Twoim ojcu, którego może nie cierpisz, w Twojej teściowej, której może nie cierpisz, w księdzu, który Cię kiedyś wkurzył w konfesjonale, jest ten płomyk. Jest ten płomyk, on się tli. I my jesteśmy posłani nie po to, żeby, prawda, skasować go do końca, tylko żeby tak delikatnie, a może nieraz i niedelikatnie, może mocno obudzić go. Chrystus wydobywał z ludzi dobro, które było tak mocno ukryte w prostytutce, w cinkciarzu, w dobrym łotrze. Ile on tych płomyków uratował i pozapalał. Uratował i pozapalał. I powiedzmy sobie od razu, mnie to będzie kosztować. Mnie to będzie kosztować, ja będę musiał ponieść ofiarę, ja stracę na tym. Ja stracę na tym. Trzecia rzecz, Jezus mówił, że został posłany przez Ojca po to, żeby przyprowadził Mu Jego dzieci. Jezus dostał misję, żeby owce Ojca zagarnąć i wprowadzić do Królestwa Niebieskiego. My często mówimy, mam żonę, mam męża, mam córkę, mam ojca, mam wiernych w Kościele. Oczywiście do tego słowa mam dodajemy bardzo duży cudzysłów. Proszę Państwa, nikt z Was nie ma córki. To Boga córka jest, a Ty tylko ją masz przeprowadzić w imieniu Pana Boga przez życie. Nikt z Was nie ma męża. Nikt z Was nie ma żony. Ja nie mam moich uczniów czy moich penitentów. To są wszystko dzieci Chrystusa. Chrystus nam dał siebie nawzajem po to, żebyśmy właśnie byli dla siebie wzajemnie pasterzami. Pasterzami. Jestem sługą zbawienia mojego męża, jestem sługą zbawienia mojej córki, jestem sługą zbawienia mojego ojca. Skąd brać siłę? Z Eucharystii. Nie będę tego tematu rozwijał, ale proszę pamiętać, jeszcze raz powiem, Eucharystia, o ile w niej uczestniczysz duchowo, a nie tylko uczestniczysz w kulcie. Przeczytałem takie zdanie i mi ciągle tkwi w głowie, bo jak ksiądz też mogę uczestniczyć w kulcie, a nie uczestniczyć w misterium. Jeśli uczestniczysz w misterium, to Eucharystia to jest takie jedno uderzenie serca i życie wieczne rozchodzi się po całej wspólnocie. Tu bije serce, a to jest ciało, mistyczne ciało Jezusa. I stąd brać siłę. Jeśli serce ma kłopoty z przepompowaniem krwi, w której jest tlen, no to cały organizm nie domaga. Bardzo często wielką pomyłką słowa miłość jest podstawianie go pod przeróżne sytuacje. Babcia rozpieszcza wnuka i mówi, że go kocha. Dziewczyna boi się, że chłopak ją zostawi, ze strachu oddaje mu swoje ciało. Ktoś porządnie jest po prostu naładowany emocjami erotycznymi, więc doprowadza do spotkania i nazywa to miłością. Bardzo często to się właśnie wiąże, te pomyłki słowa miłość, te zmiana znaczenia słowa miłość dokonuje się na polu erotyki. I może kilka słów powiem, bo tego nigdy za dużo w dzisiejszych czasach przy tym nawale erotyki rzeczywiście dokonuje się jakieś takie zachwianie w ludzkiej psychice często. Proszę Państwa, jeśli ktoś z Państwa ma kłopoty z masturbacją, pornografią, wykorzystywaniem drugiego człowieka w celach erotycznych, to proszę poszukać, gdzie jest tego źródło. Gdzie jest tego źródło? Bardzo często w 100% fundamentem tego grzechu jest brak miłości do Boga i relacji z Bogiem. Taką masz czystość i taką zachowujesz czystość, jaka jest Twoja relacja do Boga. Jeśli masz przyjaźń z Bogiem w intymnym wymiarze, głęboki kontakt z Bogiem, modlitwa, sakramenty, Kościół, bądź spokojny. Będziesz czyściutki jak nie wiem co, ale będziesz czyściutki. Natomiast kiedy Pan Bóg jest obowiązkiem, ty się z Panem Bogiem sprzeczasz, On jest głupi, ja wiem lepiej, jak świat powinien wyglądać, no to uważaj, to uważaj. Jeszcze raz powtórzę, taka jest nasza czystość, jaka jest nasza relacja z Panem Bogiem. Konkretna relacja, nie jakieś sentymenty, nie jakieś fałszywe postawy religijności, tylko Bóg jest we mnie, ja Go słucham, ja do Niego mówię, ja jestem Mu posłuszny, ja podziwiam Jego drogę, którą mnie prowadzi i wyznaję Go swoimi ustami. Chrystus, Bóg Ojciec, jest kimś konkretnym w moim życiu. Idźmy dalej, gdzie się ten grzech nieczystości może zrodzić. W pysze. Proszę Państwa, wielu ludzi jest bardzo pysznych i o tym nie ma pojęcia. I uważają się za grzeszny, bo pijak to leży w rowie. Cudzołożnik to zostawił żonę i poszedł z kochanką. Ten jakiś tam minister nakradł pieniędzy, no to są grzechy. A czy ja coś złego robię? Tak, bo ty siedzisz na stołku w pokoju i wszystkich poniżasz, i wszystkich komentujesz, i wszystkich oceniasz. I to jest pycha. I żeby to zobaczyć, Pan Bóg dopuszcza, nie kusi, nigdy nie kusi Bóg. Pan Bóg dopuszcza grzech nieczystości, żeby coś w tej łepetynie nam zaświtało, że mi odbija już, przepraszam, w kierunku takiej pychy, że cały świat jest u moich stóp. Pokornym się wpadki nieczyste nie zdarzają. Pysznym bardzo często. Pysznym bardzo często. Pan Bóg woli grzeszącego, nieraz nawet grzechami ciężkimi, ale takiego, który wraca do siebie w pokorze, niż tego, który jest czysty, czyściutki, zero masturbacji, zero pornografii, jest pyszny. Chociaż to jest trudne do połączenia, żeby to było wszystko takie w życiu czyste i jednocześnie połączenie z pychą. Podobnie z egoizmem to się wiąże, że wszystko jest dla mnie. Zresztą ta autoerotyzm tak zwany, to jest właśnie to, żeby mi było dobrze, że ja tego chcę. Trzeba zaatakować grzechu źródła. Jeszcze trzeci, proszę Państwa, lenistwo. Lenistwo jest często wstępem do grzechu przeciwko czystości. Lenistwo, brak dyscypliny. Przypominam zawsze, co zrobił kardynał Wyszyński, kiedy go zamknięto w pierwszym miejscu odosobnienia. Na kartce napisał sobie program dnia. Nieprawdopodobnym. Taki człowiek, takiego formatu. Wydaje się, że to dzieciom trzeba pisać regulaminy i wieszać na ścianach. On sobie sam napisał program dnia, którego się trzymał. Proszę też uważać na taką rzecz, że pamiętacie ten fragment Pisma Świętego, że Duch Święty, gdy opuści człowieka, błąka się po pustkowiu, a potem bierze pięciu innych duchów i wraca i człowiek się staje jeszcze bardziej grzeszny. Proszę uważać na sukcesy w dziedzinie czystości, że ktoś na przykład ma kłopoty z pornografią, z jakimś autoerotyzmem i nagle jeden dzień jest dobrze, drugi dzień jest dobrze, tydzień jest dobrze, świetnie, no to teraz mogę sobie wynagrodzić. To tak pół godzinki przed internetem. I wróci wszystko jeszcze bardziej. Albo ktoś pójdzie na pielgrzymkę. Na pielgrzymce zachowałem czystość. Pierwszy dzień po pielgrzymce. Jeszcze mi te wszystkie pieśni grają w uszach. Drugi dzień po pielgrzymce. No teraz już chyba się nawróciłem. To mogę sobie piwko strzelić, chociaż obiecałem, że alkoholu nie będę dotykał. I wszystko wróci z powrotem. Na tak zwaną fałszywą nagrodę bierze nas zły duch. I proszę pamiętać, jeszcze jeden obraz biblijny, kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli, schowali się w krzakach, bo poczuli po raz pierwszy swoją taką brak harmonii wewnętrznej, swoją małość, swoją kruchość, właśnie objawiającą się w tej budowie ciała ludzkiego. Oni się tego zawstydzili i schowali się. Drodzy Państwo, ludzie, którzy grzeszą nieczystością, stają się małomówni, smutni i się chowają. I trzeba z tego wyjść. Oczywiście nie, że powiem koleżankom, kolegom, znajomym. To się trzeba bardzo dobrze zastanowić, przepraszam, że tak powiem, najlepiej chyba księdzu, bo jego obowiązuje tajemnica spowiedzi i to nie wyjdzie poza konfesjonał czy poza pokój rozmów. Ale wielu z Państwa na pewno wie o tym i doświadczyło tego. Grzech wyznany staje się o połowę, o 3/4 lżejszy. I proszę się naprawdę nie bać, że ksiądz zembleje w konfesjonale, jak mu powiesz, ty porządna dziewczyna, że coś się działo, coś się dzieje w moim życiu. Ja mówię żartem, my mamy teraz takie konfesjonały z pasami bezpieczeństwa i one nie wypadnie się. Proszę mi wierzyć, są środowiska, że jak ktoś przychodzi i nie ma problemów z czystością, to ja to zapamiętam. A że ktoś przychodzi i mówi, że ma kłopoty z czystością, to ja do drzwi kościoła nie dojdę, już nie pamiętam, bo to jest niestety dość powszechne. Także proszę, zwracam się choćby do jednej osoby, miało to sens. Proszę nie wpadać w panikę, że już 3 lata nie byłem u spowiedzi, bo kiedyś popełniłem taki grzech z kimś, czymś, coś, jakoś. Fantazja tutaj jest bardzo szeroka. Proszę jak najszybciej wrócić i zrzucić kawałek tego z siebie. I kończąc, wrócę do pierwszego czytania. Nie wiem, czy Państwo zauważyliście, w pierwszym czytaniu mieliśmy znowu całą plejadę nieznanych nam miejscowości i nic nie mówiących nam nazw. Paweł, Barnaba wrócili do Listry, Ikonium, Antiochii, potem przeszli przez Pizydię do Pamfilii, nauczali w Pergę, zeszli do Atalii i w końcu trafili do Antiochii. Taki krótki fragment i z 10 nazw jakiś. Po co to wszystko? Po to, żeby pokazać, że miłość to jest konkret. Jakby ktoś spisywał Pismo Święte w dzisiejszych czasach, to mógłby napisać, że właśnie jakaś dziewczyna była u świętej Anny na mszy o 15. Potem pojechała szybko na Ursynów, tam kogoś umocniła. Przerzuciła się na Pruszków, jeszcze zdążyła na ten pociąg. Pojechała na Pragę Północ do koleżanki jeszcze jednej, która prosiła ją o pomoc. I wylądowała w centrum, żeby pojechać na Wolę. Konkret, proszę Państwa, konkret miłości. Nie, że kocham wszystkich, że utożsamiam się z tym nurtem kulturowym, że jestem ortodoksem czy progresistą w chrześcijaństwie. Konkret, nazwy miejsc, gdzie oni chodzili, gdzie zostawiali. I co oni tam robili? Proszę pamiętać, to jest właśnie miłość Chrystusa przełożona na konkret. Oni chodzili po tych miejscowościach, umacniając duszę uczniów. Zachęcając do wytrwania w wierze, wśród modlitw i postów. Proszę Państwa, ilu z nas, swoich współdomowników, zachęca do wytrwania w wierze, umacnia ich duszę wśród modłów i postów. Pamiętajcie, co powiedział Jezus do Piotra. Ty ze swej strony umacniaj braci twoich. Może twój mąż pije, może twoja żona ma kłopoty z internetem. Ile razy próbowałeś ją umocnić i zachęcić do wytrwania w dobrym, a nie tylko powiedzieć, skrytykować, źle robisz, sprawić jakąś przykrość jako karę. To jest miłość. Umocnić dusze swoje, zachęcić do wytrwania w wierze, wśród modlitw i postów. No ta miłość Chrystusa, Chrystus też pościł w intencji naszej. Miłość Chrystusa polega na tym, żebyśmy pościli. Pamiętajcie, czego się diabeł lubi, boi postu i modlitwy. Dlatego, kochani, bardzo byłbym zadowolony i szczęśliwy, gdyby to te kilka moich refleksji, którymi się z wami podzieliłem, sprawiło kłopoty, tak, sprawiło kłopoty z przykazaniem miłujcie się tak, jak Chrystus was umiłował. Żebyśmy my poczuli konkret tego wyzwania, że to nie jest wzniosłe hasło. Czy patrzę na drugiego człowieka tak, jak Chrystus patrzy? Czy pragnę tego, czego Chrystus wobec niego pragnął? Żeby to było naszym celem. Życie szybko przemija i bardzo szybko staniemy w progach nieba, gdzie nas Pan Bóg zapyta, gdzie chcesz iść, gdzie wędrowałeś całą drogą, co jest konsekwencją twoich wyborów. Abyśmy się z tym przykazaniem zmierzyli, siłowali, zmagali, by weszło w nasze życie z całą swoją głębią i pięknem. Amen.